Witam wszystkich braci i sióstr na tym niezwykłym zborze w naszym kraju, gdzie raz w roku się zbieramy. Ja tak zastanawiałem się, gdy brat Piotr mówił, że czwarty raz wita, że ja również czwarty raz tutaj przemawiam, czyli od początku historii w tym zborze uczestniczę, z czego się bardzo cieszę. Dzisiaj również będziemy mieli po raz czwarty taką okazję. Myślę, że ja marynarkę mogę zdjąć, bo przewodniczący nie miał, to ja też mogę jej nie mieć. Będę może dłużej mówił, albo krócej, jak nie będę miał marynarki. Temat pierwszy, którym dzisiaj się chcemy podzielić, będzie typowo historycznym tematem. Ze Starego Testamentu go sobie wyprowadzimy. I jest to fragment historii związany z pokoleniem Dana. I tak też nazywa się ten temat, pokolenie Dana. Przyznam, że zanim natknąłem się na ten materiał, nie zdawałem sobie w ogóle sprawy, że coś takiego jest związane z pokoleniem Dana. Nawet przyznam, nie znałem dobrze tej historii pokolenia Dana. Okazuje się, że jego historia jest bardzo ciekawa i to, co znaczy ta historia, jest bardzo ciekawe. Także myślę, że ten temat tak samo jak mnie zainteresował i wciągnął, gdy natknąłem się na niego po raz pierwszy, prawdopodobnie zainteresuje braci i sióstr. Myślę, że jego nie ma raczej w polskiej literaturze, bo pochodzi to z broszurki brata Edgara. To ten, który o piramidach dużo pisał. I on także pisał kilka broszur niezwiązanych z piramidą, w których są bardzo dobre tematy i etyczne, i inne. My ich w ogóle nie mamy w języku polskim, także na pewno, jeżeli ktoś z źródeł angielskich i z tej konkretnej broszurki brata Edgara tego się nie doczytał, to na pewno ta historia jest mu nieznana. Także myślę, że tym bardziej wszyscy z ciekawością wysłuchają tej historii, tego, co ona znaczy, bo dla mnie było to wielce zajmujące. Oprzemy to wszystko na pierwszej Mojżeszowej, 49 rozdziale. A wiersze 16 do 18, gdzie możemy przeczytać tak na temat Dana, a wypowiedział to Jakub, ojciec tych 12 synów, także i Dana. Dan sądzić będzie lud swój, jako jedno z pokoleń izraelskich. Dan będzie wężem na drodze, żmiją na ścieżce, kąsając pięty końskie, że spadnie nazad, czyli do tyłu po nowemu, jeździec jego. Zbawienia Twego oczekuje Panie. Tak powiedział Jakub o swoim synu Danie. Szczególnie wiersz środkowy jest dla nas bardzo ciekawy, że tenże Dan miał być wężem na drodze, żmiją na ścieżce, kąsając pięty końskie, aż jeździec na tym koniu jadący miał do tyłu spaść, przewrócić się. Co to mogłoby znaczyć, prawda? To jest dla się nasza zagadka, ale żeby ją rozwikłać, to zechcemy całą historię Dana jako pokolenia poznać, bo on właśnie coś sobą reprezentuje, żeby zrozumieć, co Jakub miał na myśli, albo właściwie co Bóg miał na myśli, bo nie sądzę, żeby Jakub wiedział, co mówił, wypowiadając te słowa. Było to dla niego natchnienie, on powiedział coś. Nie sądzę, żeby zdawał sobie sprawy, co to był za jeździec, co to miał kąsać i co to za jeździec z tego konia miał spadać. Faktem jest, że Jakub oczekiwał zbawienia Boga, tak jak wszyscy pobożni ludzie Starego Testamentu, bo już w Edenie, jak wiemy, Bóg powiedział, że z nasienia niewiasty będzie ratunek, wybawienie dla świata ludzkości. Później zostało to zawężone, nasienie niewiasty, tylko do potomków Abrahama i później ludzkość tylko z linii Abrahama i jego potomków spodziewała się, no ci, którzy wierzyli oczywiście, spodziewali się takiego nasienia. No i w jakiś sposób Jakub wiązał to oczekiwanie zbawienia z Danem, bo wyraźnie mówi w wierszu 18, że zbawienia Twego oczekuje Panie, tak kończy to swoje proroctwo wypowiedziane o jeden ze swych synów. Jak mówiłem, musimy przejrzeć historię Dana od samego początku. Ja tutaj powiesiłem taką mapkę na tablicy, ale to jest mapka, ci, którzy nie widzą, nie muszą popadać w rozpacz, ponieważ jest to mapka plemion izraelskich, która zresztą jest skserowana z Biblii Gdańskiej, tam na końcu są mapki. Inne przykłady Biblii może też mają mapki, także a jak ktoś nie ma żadnej mapki, to też ani i nie widzi tego, to mniej więcej na pewno widział i w pamięci będzie miał, ale ja się będę czasami do niej odwoływał, bo to jest ważne pewne ruchy związane z pokoleniem Dana, gdzie ono miało swoje dziedzictwo, a gdzie ostatecznie się znalazło. I dobrze sobie to uzmysłowić, ta mapka mi się w pewnym momencie na początku wykładu przyda, ale jak ktoś nie widzi tutaj, może sobie taką mapkę gdzieś tam podglądać w swojej Biblii. Przekład gdański mają na końcu. No cóż, przechodzimy, tak jak mówiłem, do rozważenia tejże historii pokolenia Dana od samego początku, czyli od przydziału ziemi w Kanaanie. Bo jak wiemy, historia Izraela, 12 pokoleń, rozpoczyna się tak naprawdę już, gdy dochodzą do Kanaanu i gdy ziemia jest dzielona między poszczególne pokolenia. Co Dan dostał w swoim przydziale? O tym mówi Jozue w 19 rozdziale, a wiersze 40 do 46. Tam jest granica wytyczona dla pokolenia Dana. Potem pokoleniu synów Dan według domów padł ich los siódmy. Bo oni losami, tak? Losowano jaki przydział ziemi, żeby było sprawiedliwie. Nie, że ktoś sobie weźmie wyżyny, prawda? Góry będzie miał utrudnione na przykład wypasanie bydła, a ktoś piękne równiny, tak jak los z Abrahamem, prawda? Więc mieli taki wybór. Więc losowano, jak komu padnie, jaki fragment. No i los siódmy na Dana. I tutaj jest opisane, to są w sumie dla nas nazwy nieciekawe, zaraz na tej mapce pokażę, gdzie to było, ale każdy, kto sobie otworzył, to widzi, a kto nie otworzył, to poczytam fragment. A była granica dziedzictwa ich. Sara, Estrat, Isremi, Selebin, czyli same miejscowości, które wytyczają granicę. Na tej mapce, która tutaj jest, kto ma mapkę tam gdzieś na patrzy w Biblii, to na numer 6 niech zobaczy, bo widzimy, że numer 6, tak, to jest pokolenie Dana i szóstka jest tutaj. Czyli pokolenie Dana otrzymało w tym rejonie. W tym rejonie otrzymało Jerozolima jest tutaj obok, czyli blisko Jerozolimy w sumie. I tu padł los dla pokolenia Dana w tym rejonie, są różne miejscowości, które wytyczały im granice. I oni mieli, to w Judzie było, prawda, obok Jerozolimy, niedaleko. I w tym rejonie mieli sobie dziedzictwo swoje podbić. No bo to nie było tak, że oni wylosowali dla nich i weźcie sobie posiadanie. Pamiętajmy, że tam mieszkały różne ludy kananejskie. I jak padł los na nich, na tą działkę, oni tam mieli udać się, no i po prostu zdobyć to dla siebie. I każde pokolenie walczyło o swoją ziemię, żeby usunąć wroga, tak Bóg im polecił, i na tym miejscu mieć dziedzictwo dla siebie po wsze czasy, dopóki mieli istnieć. Czy tak się stało? W tym terenie, gdzie padł ich los, mieszkali Amoryjczycy. Pokolenie Dana, okazuje się, było bardzo tchórzliwe. Bali się z tymi Amoryjczykami walczyć, żeby swoje dziedzictwo uzyskać, podbić i dla siebie zachować. Przy okazji to trzeba dodać, że ten teren, gdzie oni tutaj mieli, to jest tutaj w tym mniej pasie, nie widać tego na tej mapce, bo nie jest zaznaczone, ale to jest teren górzysty. Tu są góry Judei, tak biegną takim pasem. Więc oni tak. Teraz raz poczytamy o tym, co się stało. Po co będę mówił, jak mamy sędziów, pierwszy rozdział. Wszystko za mnie powie. Sędziów, pierwszy rozdział, tylko dwa wersety. 34 i 35. Mówią, gdy ten Dan już tam poszedł na ten swój teren, który wylosował, no i niby miał go z rąk Amoryjczyka dla siebie podbić. Uwolnić od wroga i tam zamieszkać. I ścisnęli Amoryjczycy syny Danowe na górach, tak, że im nie dopuścili schodzić na doliny. I począł mieszkać Amoryjczyk na górze Chares, w Ajalon, Salebin i wzmocniła się ręka domu Józefowego i byli hołdownikami ich. Czyli Amoryjczycy tak się dali im w kość, że ci na terenach górskich w tej Judei pozostali, no bo tam wiadomo, mogli się gdzieś pochować i było trudno Amoryjczykowi wygonić ich stamtąd. I siedzieli na tych górach, bali się schodzić z doliny, bo gdy zeszli, tam Amoryjczyk ich po prostu pokonywał. A więc nie mogli podbić swego dziedzictwa. Ze strachu przed nimi ograniczyli się do tych wzgórz Judei i tam siedzieli w tychże górach, nie zdobywając dziedzictwa, które padło im w losie dla siebie. Stali się hołdownikami nawet ich, prawda? Czyli jeszcze im jakiś haracz płacili. Oczywiście na dłuższą metę tak nie mogli istnieć, nie mogli żyć. Więc szukali jakiegoś rozwiązania. Nie takiego, jakie by Bóg przewidział, żeby swoje dziedzictwo, które otrzymali, podbić i dla siebie zachować, tylko poszli na łatwiznę. Zobaczmy Jozue 19 rozdział. Jakie rozwiązanie pokolenie Dana sobie znalazło? 19 rozdział, a wiersz 47. Ale granica synów Danowych była bardzo mała. No była bardzo mała, bo tylko w tych górach siedzieli, bali się doliny sobie dla siebie podbić. Przedoż wyszedłszy synowie Dan zdobywali lesem. Zdobyli lesem, takie miasto o nazwie Lesem. I wzięli je, i wysiekli je oszczem miecza. I wziąwszy je w dziedzictwo, mieszkali w nim. I przezwali lesem Dan, według imienia Dana ojca swego. Czyli było małe ich dziedzictwo, prawda? Bo nie chcieli walczyć z Amoryjczykami. Więc jakieś miasto sobie o nazwie Lesem, albo Les, jak mówią inne przykłady, znaleźli. Tam wybili wszystkich mieszkańców, mieli to odwagę, zaraz się dowiemy dlaczego mieli odwagę tamtych wybić, a tych nie mieli. I nazwę miasta tego Les zamienili na Dan. Kto mapkę dobrze zna, to wie, gdzie leży miasto Dan. Gdzie leży miasto Dan? Gdzie mój długopis się podział, który używam jako strzałki? Nie ma. O, jest jakiś inny. Zobaczmy, tu jest Dan. Na górze, na samej ostatniej miasto widzę najbardziej na północy. Czy nie dziwne, że pokolenie Dana, które tu otrzymało swoje dziedzictwo, nagle miasto Dan na samej północy ma. To kiedyś było to Lesem albo Les. I oni tam się znaleźli. Tamtych wysiekli oszczem miecza. Czyli poszli zupełnie w inne miejsce. Tutaj się bali, bo nie dawali sobie rady, ale tutaj zaraz się dowiemy, dlaczego tamci byli dla nich łatwiejsi do pokonania. Sędziów 18 rozdział, ale to cały, może nie będziemy całego czytali, zobaczymy, jakie fragmenty nam by były potrzebne. No, on ma w sumie 31 wierszy. Fragment poczytam, a potem najpierw dopowiem resztę, gdyby nam się przedłużało. 18 rozdział. Sędziów daje nam odpowiedź na to pytanie. Jak to się stało, że oni tam się znaleźli i tamtych ostrzem miecza wybili tych mieszkańców i miasto ich zamienili na Dan. W one dni nie było króla w Izraelu, a tego czasu pokolenie Dan szukało sobie dziedzictwa do mieszkania. Albowiem nie przypadło im było aż do dnia onego w pośrodku pokoleń izraelskich dziedzictwo. Wiem dlaczego nie przypadło. Bo to co otrzymali w losie nie umieli podbić, tylko siedzieli na górach i Amorejczyk szalał na dole. Przecież wyprawili synowie Dan z pokolenia swego 5 mężów z granic swoich, czyli wysyłają delegację 5-osobową. Mężów walecznych z Sara i z Estaol, czyli z tych miast właśnie Sara, Estaol tutaj na dole, gdzie jest ten numer 6, gdzie oni mieli być tam pochowani, wysłali delegację, aby przepatrzyli ziemię, czyli czy gdzieś nie ma czegoś łatwiejszego do zamieszkania. I wyszpiegowali ją i rzekli do nich, idźcie, wyszpiegujcie ziemię. I przyszli na górę Efraim aż do domu Michasowego i nocowali tam. A gdy byli blisko domu, to przy okazji będziemy mieli, może przeczytamy nawet całość, bo to poznamy cały charakter tego pokolenia, jakie oni mieli tendencje. Bo to idą ci mężowie i do jakiegoś domu Michasowego po drodze wstępują. A gdy byli blisko domu Michasowego, poznali głos młodzieńca Lewity i stąpiwszy tam rzekli mu, któż cię ten przywiódł, a co tutaj czynisz i co masz za sprawę? Czyli jakiś Lewita po drodze tam się gdzieś, jak oni szli, napotkał ich. A on im powiedział, tak i tak, postanowił ze mną Michas i najął mnie, abym był u niego za kapłana. Jakiś Michas był, bogaty, i sobie mówi sobie, po co ma tam korzystać z kapłanów, które Bóg ustalił, prawda, Aaronowego. Jest jakiś Lewita, on go do domu weźmie, będzie mu płacił, ten będzie usługi dla niego robił. Prywatny kult sobie jakiś Michas z Lewity jakiegoś zrobił. I rzekli do niego, prosimy, poradź się Boga, abyśmy wiedzieli, czy się nam poszczęści ta droga, którą idziemy. Na co kapłan, idźcie w pokoju, albowiem sprawuje Pan drogę waszą, którą idziecie. No akurat sprawuje, tak? Jakiś Lewita na prywatnych usługach jakiegoś Michasa, poza Aaronowym kapłaństwem. On wyrocznią Boga był dla nich. I popiera ich w ich zapętach, że idźcie, Pan jest z wami, szukajcie sobie nowego dziedzictwa, chociaż los mieli, gdzie padł ich los, numer 6, ten na naszej mapce. A tak poszedłszy onych 5 mężów, przyszli do Lais. Oto Lais, tam było lesem, to tak nazwy czasami się zmieniają. Doszli do tego miasta, tam właśnie na północy, jak szpiegowali ziemię. A ujrzeli lud, który w nim był, mieszkający bezpiecznie według zwyczaju Sydończyków, w próżnowaniu i w bezpieczeństwie. O, przyjmowca, tak sobie leniwie tam mieszkali bezpiecznie ci mieszkańcy tego lesu. Bo nie było, kto by ich trapił w onej ziemi. Nawet nikt ich nie zaczepiał, żadnych konfliktów z nikim, to sobie spokojnie, leniwie mieszkali. Albo kto by posiadł ich królestwo. Nadto odległymi byli od Sydończyków i żadnej sprawy z nikim nie mieli. Tak, w izolacji miasto, żadnych konfliktów z nikim złym, żadnych zatargów. Gdy się wtedy wrócili do braci swoich, do Sara, do Estaol, czyli tutaj na te wyżyny Judy, prawda, ci tych szpiegów, mówią, ci pytają, co żeście sprawili? A oni mówią, stańcie, a ciągnijmy przeciwko nim, bośmy widzieli ziemię, a to jest bardzo dobra. A wy nie dbacie? Nie lęcie się iść, a przyszedłszy osiąść tą ziemię. Gdy w niej idziecie, przyjdziecie do ludu bezpiecznego, do ziemi przestronnej, bo ją dał Bóg w ręce wasze, miejsce, gdzie nie ma żadnego niedostatku wszystkich rzeczy, które są na ziemi. I wyszło stamtąd pokolenie z Dan, Sara i ze Staol 600 mężów gotowych do boju. A idąc położyli się obozem u Kariatarym w Juda, przecież nazwali ono miejsce obóz Danów aż do dnia dzisiejszego, a jest to za Kariatarym. A ruszywszy się stamtąd na górę Efraim przyszli do domu Michasowego, to tam, gdzie ten prywatny Lewita urzędował. I mówili oni 5 mężowie, którzy chodzili na prześpiegi do ziemi Lais i rzekli do braci swych, wiecie, że w tym domu jest efod i terafim, czyli elementy używane przy przybytku, i obraz ryty i lany, ale jeszcze obraz ryty i lany, czyli widzimy, kult owo walczy. Jakieś obrazy sobie już tam porobi ten prywatny Michas z tym kapłanem. Przecież teraz wiecie, co macie czynić. A stąpiwszy tam, przyszli do domu młodzieńca Lewity w domu Michasów i pozdrowili go w pokoju. Ale 600 mężów gotowych do boju, którzy byli synów Danowych, stali przed drzwiami. A tak wszedłszy, onych 5 mężów, którzy chodzili na wyszpiegowanie ziemi, wzięli obraz ryty i efod i terafin i obraz lany, a kapłan stał przed drzwiami bramy z 600 mężów gotowych do boju. A ci, którzy weszli do domu Michasowego, wzięli obraz ryty, efod, terafin i obraz lany. I mówi do nich kapłan, cóż czynicie? A oni mu mówią, milcz, włóż rękę twoją na usta twoje, a pójdź z nami, a bądź nam za ojca i za kapłana. Cóż ci lepiej, być kapłanem w domu męża jednego, czy też kapłanem pokolenia i domu izraelskiego? Taką propozycję mu złożyli, prawda? będą mieli także teraz swojego prywatnego kapłana. I obrazy już lane, ryte, gotowe, tylko wezmą, zaniosą na miejsce. I uradowało się serce kapłanowe, a wziąwszy efod i terafin i obraz ryty, wszedł pośród onego ludu. A oni się obróciwszy poszli, a puścili przed sobą dziadki, bydło i co było kosztowniejszego. A gdy byli niedaleko od domu Michasowego, wtedy mężowie, którzy mieszkali w domach bliskich domu Michasowego, czyli sąsiedzi tego Michasa, zebrawszy się, a gonili synów Dana. Chcieli, prawda, sąsiedzi obronić. Cały kult mu zabrali i lewitę mu zabrali. Pewnie Michasa nie było w domu wtedy. I wołali za synami Dan, którzy obejrzawszy się rzekli do Michasa, a jest Michas, też był z nimi. Cóż ci, żeś się tak skupił? I odpowiedział, bogi moje, którym sprawił, pobraliście i kapłana i odeszliście i cóż więcej mieć będę? I jeszcze mówicie, cóż ci? Na to mu odpowiedzieli synowie Dan, niech nie słyszymy głosu Twego za sobą, aby się nie rzucili na Was mężowie rozgniewani, a straciłbyś duszę Twoją i duszę domu Twego. Widzimy, jacy kulturalni byli? Ukradli, jeszcze mówią, siedź cicho, bo może się ktoś zlezie dla Ciebie skończyć. To jest pokolenie Dana. Coraz bardziej przekonujemy się, jaki był charakter tego pokolenia. Poznajemy właśnie, co to za pokolenie było, dlaczego takie losy ich były. I poszli synowie Dan drogą swoją, a widząc Michas, że byli możniejsi niż on, wrócił się i szedł do domu swego. Widział, że nawet z sąsiadami swoimi nie da im przecież rady, no bo 600 ich było, tam sąsiadów nie miał tylu. Wtedy oni wziąwszy to, co był, sprawił Michas i z kapłanem, którego miał, przyszli do Lais, do ludu próżnującego i bezpiecznego i wysiekli je oszczem miecza, a miasto spalili ogniem. A nie było, kto by ich ratował, albowiem byli daleko od Sydonu i nie mieli żadnej sprawy z nikim. A to miasto leżało w dolinie, która jest w Betrochop, która znowu pobudowawszy mieszkali w nim. I nazwali imię miasta onego Dan, według imienia Dana, ojca swego, który się urodził Izraelowi. A przedtem miasto nazywało się Lais. A tak postawili sobie synowie Dan obraz ryty, a Jonatan, syn Gersona Manasesowego, on i synowie jego byli kapłanami w pokoleniu Dan, aż do czasu pojmania obywateli onej ziemi, czyli do niewoli. Wystawili tedy sobie na obraz ryty, który był uczynił Michas, po wszystkie dni, póki był dom Boży w Sylo. No, długi rozdział, ale daje nam pełny obraz tego pokolenia. Czyli widać, że bałwochwalczy charakter tego pokolenia. Całkowicie nieprawidłowe zachowanie, fałszywy lewita, fałszywy w formie kultu. Stąd może będziemy bardziej zrozumieli wyrażenie, często potem w Starym Testamencie pojawia się takie określenie, gdy były różne wyprawy wojenne, że Izrael cały wyciągnął i mówiono od kiedy? Od Dan aż do Berseba, prawda? Bo Dan był najbardziej na północ miastem wysuniętym, a Berseba, o, tutaj, prawda, na dole, na południe. Czyli jak czasami cały Izrael się zbiera przeciwko wspólnemu wrogowi, to mówiono, że wyciągnął Izrael na wojnę przeciwko komuś tam od Dan do Berseba. Czyli że wszyscy ci, prawda, razem się jednomyślnie zebrali przeciwko wspólnemu wrogowi. Dla tych, którzy chcieliby historię tego Michasa poznać, jak to się stało, że Michas miał tego prywatnego kapłana, to sędziów 17 rozdział, nie będę go czytał, ale cały rozdział wcześniejszy, który odczytałem, 18, czyli 17 przed 18, mówi o tym, jak ten Michas tego kapłana prywatnego zdobył, ale Michas jest tutaj u nas na marginesie i nas nie tak bardzo nie interesuje. Czyli zabierają oni tego prywatnego kapłana, lewitę, biorą obrazy różnego rodzaju, lane, ryte, ustanawiają swój bałwochwalczy kult tam w mieście Dan na północy. Gdy po śmierci Salomona, wiemy, nastąpił podział Izraela na północny, prawda, i południowe królestwo, na Judę i na Izrael, to król Izraela, wtedy się nazywał Jeroboam, nie chciał, żeby ludzie tutaj mieszkający na północy, bo dzisiaj mniej więcej podział był, gdzie tu jest, o tak, mniej więcej w tym miejscu był podział. O, tu była, ta Judea była mniejsza, prawda, dwa pokolenia i 10 pokolenie północne izraelskie. Więc ten król tego północnego, większej części Izraela nie chciał, żeby jego ludzie chodzili do Jerozolimy ofiary składać, no bo gdyby chodzili ofiary do Jerozolimy składać raz w roku, no to zawsze by tego do tej Judy ich ciągnęło, przynajmniej mieliby serce, prawda, że tam jest jednak Bóg, bo tam się ofiary składa, to my mamy swoje królestwo, własnego króla, ale ofiary musimy tam jednak ich składać, to by był jakaś ukłon wobec Judy. Wobec tego, żeby jego lud nie chodził do Jerozolimy, to stworzył dwa cielce. Znowu powtarza historię. Te cielce kiedyś wylewali tam, gdy wędrowali po pustyni i teraz znowu dwa cielce tworzy król Jeroboam i umieszcza jednego w Betel na południu.
Betel, to powinniśmy tutaj zobaczyć również. O, jest tutaj Betel, prawda, niedaleko na południu, tuż niedaleko Jerozolimy, żeby właśnie było bliska konkurencja do Jerozolimy, żeby ci nawet blisko mieszkający Jerozolimy, w tej części izraelskiej, północnej, żeby nie mieli powodu chodzić do Jerozolimy, tylko w Betel mieli.
A drugiego umieszcza gdzie? Oczywiście w Dan.
Drugiego ojcielca.
O tym możemy poczytać w pierwszej Królewskiej 12 i tam też zajrzymy. Pierwsza Królewska, 12 rozdział, wiersze 26 do 30. I rzekł Jeroboam w sercu swym. Wnet by się, tu jakby się już podzielił Izrael na dwie części. Wnet by się wróciło królestwo do domu Dawidowego, gdyby chadzał ten lud sprawować ofiarę do domu pańskiego do Jerozolemu. I obróciłoby się serce ludu tego do pana swego, do Roboama, króla judzkiego, a zabiwszy mnie, wróciliby się do Roboama, króla judzkiego. Z tymi imionami się można pomylić, bo jeden był Roboam, a drugi Jeroboam, prawda? Ale to nie to samo. Jeroboam, Jeroboam. Jeroboam o tej części północnej, a Roboam o tej części południowej. Widzę, że Agnieszkę śmieszą te imiona, ale co zrobić? Takie były imiona wtedy. Przetoż naradziwszy się król, uczynił dwóch cielców złotych. Dwa cielce złote sobie zrobił ten król i mówił do ludu, dosyć się już nachodziliście do Jerozolemu. Oto bogowie twoi, o Izraelu, którzy cię wywiedli z ziemi egipskiej. I postawił jednego w Betel, pokazywaliśmy, tak, niedaleko Jerozolimy, na południu, z tej części królestwa, a drugiego postawił w Dan. I było to pobudką do grzechu, bo chadzał lud do jednego z tych bogów aż do Dan. Czyli dodatkowy jeszcze element bałwochwalstwa tego pokolenia. Z powodu tego wyraźnie bałwochwalczego charakteru pokolenia Dan jest ono pominięte w objawieniu w 7 rozdziale. To tak dla ciekawości podam, bo w 7 rozdziale objawienia od wiersze 4 do 8, zobaczmy na chwilę, mamy tam wizje są różne i także Jan usłyszał liczbę popieczętowanych 144 tysiące. Prawda? Wiemy to, klasa malarskiego statka. Popieczętowanych ze wszystkich pokoleń izraelskich. Ale zauważmy, jak tą listę będziemy czytali, są wymienione te pokolenia, tam pokolenia Dana nie znajdziemy. Z pokolenia Judowego 12 tysięcy, Rubenowego, Gadowego, Aserowego, Neftalimowego, Manasesowego, Symeonowego, Lewiego, Isascharowego, Zabulona, Józefa, Beniamina. Dan jest pominięty. A na jego miejsce jest wprowadzony Manases, który był synem pierworodnym Józefa. Dzieje się to dlatego, że tutaj mamy pokazane te 12 grup malarskiego statka w stanie uwielbionym. Na czele każdej grupy w stanie uwielbionym jakiś apostoł będzie stał. Prawdopodobnie każda grupa na czele mając jakiegoś apostoła będzie szczególnie specjalizowała się w jednej z 12 łask charakteru, bo nie wszyscy z nas jesteśmy tacy sami i nawet jak będziemy doskonali, czy malarski statek już jest doskonały, oni nie wszyscy są identyczni. Niektórzy z nich mają pewne łaski bardziej rozwinięte niż inne, niż inni, chociaż wszyscy są w doskonałości. I dlatego też są, to tak tylko jest taka sugestia, ale bardzo logiczna, że malarski statek jest podzielony na 12 grup według, na czele każdej z nich stoi jakiś apostoł, który rozwinął daną cechę szczególnie wybitnie, lepiej niż inni. Do tego pokolenia są dołączani z duchowego Izraela ci, którzy mają podobne cechy charakteru, czyli tam, gdzie na przykład Paweł jest na czele tego pokolenia, będą wszyscy, którzy są podobni do Pawła w charakterze. I następne pokolenia mają podobnych innych swoich apostołów jako przywódców i do nich będą dołączani inni im podobni, którzy szczególnie rozwinęli tę zaletę charakteru. I oni będą pracowali nad tym, żeby na poziomie ludzkim doszło do tego samego, żeby rodzaj ludzkości także stał się tym Izraelem tutaj cielesnym z tych 12 pokoleń Izraela, bo wiemy, że cały świat ludzkości dołączy kiedyś do tych 12 pokoleń Izraela, znowu według zalet charakteru, nie według urodzenia. I pewnie każdy tam z fazy duchowej będą odpowiednie mieć działy pracy i pewno jakąś tam zależność, o której my w tej chwili nie wiemy, ale widać z tego, że tak to będzie. Dan jest tutaj pominięty, bo dla niego nie ma miejsca, bo Dan pokazuje coś innego niż jakąkolwiek uwielbioną klasę malarskiego statka. I teraz przechodzimy do tego, co to się kryje pod tym Danem i pokoleniem. I teraz będziemy mieli właśnie bardzo ciekawe rzeczy. Myślę, że nawet te fakty historyczne są ciekawe, ale to, co one oznaczają, są jeszcze ciekawsze, sądzę. Pokolenie Dana, jak zauważyliśmy, miało swoje dziedzictwo, które im przypadło od Boga, bo to były losowania, takie były zasady i wszyscy każde dostało pokolenie swoje dziedzictwo, które miało podbić, uczynić na zawsze swoim własnym. Porzuciło pokolenie Dana to dziedzictwo i znalazło sobie swoje własne dziedzictwo, które im pasowało na północy kraju. Kogo to przypomina? Kto otrzymał dziedzictwo od Boga? Nie dbał o to dziedzictwo, które od Boga otrzymał. które Bóg mu przydzielił, ale szukał jakiegoś innego dziedzictwa i to też w stronach północnych. No myślę, że niektórzy na pewno kojarzą, że taką jednostką w Biblii, w Starym Testamencie opisaną, był szatan, który również otrzymał swoje dziedzictwo od Boga, bo był przecież cherubinem, był numerem 3 prawdopodobnie we wszechświecie wtedy, po Bogu i po Logosie. I to dziedzictwo, stanowisko, jakie wiązało się z jego byciem cherubinem i pole usług, jakie w związku z tym miał sobie podbić, uczynić swoim na zawsze, przez posłuszeństwo boskiej woli, boskim zasadom. Tak jak Dan miał posłusznie podbić, a Bóg by im się sprzyjał w tym podbijaniu tego ich dziedzictwa. Ale on porzucił to dziedzictwo cherubina i zapragnął czegoś wyższego, gdzieś na północy, innego dziedzictwa, które by mu się bardziej podobało. Zobaczmy do Ezechiela 28. Tam jest właśnie o szatanie. Ezechiel 28 rozdział od 12 do 15. Synu człowieczy, podnieś lament nad królem tyrskim. To chodzi o szatana pod tym królem tyrskim. A mów do niego. Tak mówi panujący pan. Ty, co pieczętujesz sumy pełen mądrości i doskonałej piękności. Byłeś w Eden, ogrodzie Bożym, wszelki kamień był natyciem twoim, potem mamy je wymienione, sardiusz, topazjusz, jaspis i tak dalej, w ten dzień, którego ty jesteś stworzony, zgotowane są u ciebie narządy bębnów twoich i piszczałek twoich, tyś był cherubinem pomazanym, nakrywającym, Jan cię wystawi, byłeś na górze Bożej Świętej, czyli w niebie, pośród kamienia ognistego przechadzałeś się. Byłeś doskonały na drogach twoich od dnia, którego jesteś stworzony, aż się znalazła nieprawość w tobie. Chęć innego dziedzictwa niż Bóg mu dał. A o tym już bardziej szczegółowo mówi nam Izajasz, 14 rozdział, a wiersze 13 i 14. Znowu zwraca tutaj się prorok z natchnienia do szatana. Wszak tyś mawiał w sercu swym. Wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże, we wyższą stolicę moją, a usiądę na górze zgromadzenia, na stronach północnych. Wstąpię na wysokość obłoków, będę równy najwyższemu. Wszakże stącony będziesz aż do piekła, w głębokość dołu i tak dalej. To już nas nie interesuje, co się z nim dalej stanie, ale chodzi o tą jego ambicję, że chciał wstąpić na stronach północnych, stając się równy najwyższemu. Jakie jest znaczenie północy w Biblii? Bardzo dobrze to znaczenie północy w Biblii, bo my wiemy, rozumiemy, że północ jest to w Biblii miejsce, gdzie miejscem północy określa się mieszkanie Boga. W Psalmie 75 mamy tam bardzo dobrze to pokazane. 75 psalm od wiersza 6 do 8. Nie podnoście przeciwko najwyższemu rogów swoich, a nie mówcie krnąbrnie. I wiersz 7 jest dla nas najciekawszy. Bo nie od wschodu, ani od zachodu, ani od puszczy, mówi przekład gdański, ale to się myli ten przekład gdański, nie od żadnej puszczy, tylko ani od południa. To są wymienione, nie wiem jak inne przykłady, już nie pamiętam, mówię, pewnie tak kiedyś sprawdzałem, ale iż ani od południa nie przychodzi wywyższenie, ale Bóg sędzia tego poniża, a owego wywyższa. Czyli tutaj mamy powiedziane, że wiersz 7 jest dla nas najważniejszy. 6 mówi, żeby nie podnosić się przeciwko najwyższemu, nie mówić krnąbnie, zuchwale wobec Boga, bo nie od wschodu przychodzi wywyższenie, ani nie od zachodu, ani nie od południa przychodzi wywyższenie, ale Bóg, sędzia, tego wywyższa, a tego poniża. Czyli psalm tutaj ten opisuje wiersz 7, szczególnie wiersz 7, gdy mówi od wschodu, od zachodu i nie od południa. Słońce wschodzi na wschodzie, potem idzie w kierunku południa, a następnie zachodzi na zachodzie, prawda? Tam mamy nazwy, wschód i zachód, od wschodzenia i zachodzenia. Czyli tutaj mamy powiedziane, że nie od wschodu i nie od zachodu i nie od południa przychodzi wywyższenie, czyli nie od słońca. A słońce w tym przypadku oznacza osobiście szatana. Jedną z imion szatana był Baal, a Baal znaczy w naszym języku pan dnia. Panem dnia to jest ten, który od rana do wieczora dniem króluje, bo słońce wschodzi, to idzie w kierunku południowy, potem zachodzi, Baal, pan dnia. I pod tym imieniem Baal, jako pan dnia, jako Bóg słońca, szatan był czczony właśnie przez ludzi Kanaanu, tam gdzie nasze pokolenia, także Dan, mieli swoje dziedzictwo rozbić. W ogóle wszystkie religie pogańskie, jak mają różnych bożków, to zawsze Bogiem słońca w danej religii jest szatan. W każdym z nich on się umiejscawia jako ten najważniejszy, no bo wiadomo, pan dnia, bez słońca nie ma życia, więc on zawsze jest czczony jako Bóg słońca, a inni upadli aniołowie są czczeni jako różne inne bóstwa, ale panem słońca, miejsca pana słońca, czyli słońca jest zawsze zarezerwowane dla szatana. Czyli Bóg tutaj chce powiedzieć, że to nie od szatana przychodzi wywyższenie, dla ludu Bożego przynajmniej, no bo dla innych może być od szatana, prawda? Wiemy, że szatan różnych umieszcza na razie, póki ma jeszcze wpływ na wypadki w tym świecie, ale dla ludu Bożego nie od szatana, nie od wschodu, nie od zachodu, nie od południa, czyli nie od słońca, nie od szatana, który jest tym, że Bogiem słońca jako Baal, przychodzi wywyższenie, ale od Boga. Przychodzi prawdziwe wywyższenie. No i teraz powracamy do naszego tekstu podstawowego, czyli pierwsza Mojżeszowa, 49 rozdział, a ten wiersz 17, ten środkowy z tego, co powiedział Jakub. Przypomnę, że on tam powiedział, że Dan będzie wężem na drodze, żmiją na ścieżce, kąsając pięty końskie, aż spadnie do tyłu jeździec jego. I teraz jesteśmy gotowi, mając już to przygotowanie historyczne, lepiej zrozumieć, co też mogło się kryć pod tym proroctwem Jakuba na temat jednego ze swych synów, którego proroctwa na pewno sam Jakub nie rozumiał. Konie w Biblii zawsze oznaczają doktryny, bo doktryny pewnego rodzaju nauki są takimi elementami w planie Bożym, które pchają go do przodu, popychają jego do przodu jego lot. Jak koń ciągnie coś do siebie i to coś jedzie, prawda, jakiś wóz, furmanka, tak różnego rodzaju doktryny, nauki realizują, pozwalają Panowi Bożemu realizować się do przodu. Na tymże koniu, jak tutaj widać, jedzie jeździec. Kto jest jeźdźcem boskiego planu, którego doktryny, nauki ten plan ciągle do przodu prowadzą i jego postęp zapewniają, także dzisiaj jesteśmy już bardzo bliscy ziemskiej fazy królestwa. No oczywiście jeźdźcem jest Jezus. On jest głównym jeźdźcem boskiego planu, bo to na nim się realizacja skupiła, bo na nim jest cały okup zawieszony, a później on jest reprezentantem, przedstawicielem Boga we wszystkich działaniach, jakie on podejmuje. Bóg już sam nie działa, ale poprzez niego. Czy wobec ludu Bożego teraz, czy w świata ludzkości w tysiącleciu. Wąż, który tutaj się pojawia i żmija, to nie potrzeba nikomu tłumaczyć, że jest to szatan wężem w Biblii określany. Czyli mamy powiedziane, że Dan będzie wężem, tym szatanem na drodze, taką żmiją na ścieżce, która będzie kąsała pięty końskie, czyli będzie chciała ugryźć różne elementy boskiego planu, które próbują posuwać go do przodu aż do szczęśliwego finału z ziemską fazą królestwa na końcu, że w wyniku tego kąsania spadnie jeździec, czyli Jezus spadnie do tyłu i się przewróci. Czyli jak gdyby zablokują jazdę. Tak? Szatan zablokuje jazdę. Kiedy szatan strącił z konia Jezusa? Czyli kiedy pozornie zablokował dalszą jazdę boskiego planu zbawienia, że się zdawało, że o, koniec, udało się szatanowi zablokować, dalej nie pojedzie. A stało się to wtedy, gdy szatanowi przez Judasza udało się doprowadzić do śmierci naszego Pana. Wiemy, że nasz Pan często był na celowniku faryzeuszy. Szatan go cały czas próbował zniszczyć, bo gdy obserwował pojawienie się naszego Pana na ziemi, to wiadomo, to był do niego wróg numer jeden. Czuł zagrożenie. Wiemy pokusy, jakie mu przedstawiał, żeby go na swoją stronę przeciągnąć. Gdy mu się to nie udawało, to potem, jak ta misja się rozpoczęła, już 3,5-letnia ostateczna, to wiemy, że cały czas próbował go zniszczyć. I nieraz byli wysłani różni, żeby go zniszczyć, żeby go zabić, ale nasz Pan uchodził między nimi, bo, jak pisze ewangelista, nie przyszła jeszcze ta chwila, żeby on zginął. Ale szatan chciał go cały czas uśmiercić. I to rozbudzał namiętności, gniew, nienawiść, faryzeuszy, co tylko mógł zrobić, żeby jakimiś narzędziami doprowadzić do jego zgładzenia. Nie zdawał sobie sprawy, bo Bóg zakrył tutaj nikt, no, tu widzimy mądrość Boga, który zakrywa elementy swojego planu, że nikt ich nie rozumie, nawet istota duchowa, jaką był szatan, nie rozumiał. Nie zdawał sobie sprawy, że śmierć naszego Pana jako okupu za człowieka jest właśnie głównym powodem, że to trzeba, żeby on umarł, tylko nie może w tym momencie, kiedy szatan by sobie życzył, ale kiedy Bóg będzie chciał, ale śmierć jego jest jak najbardziej potrzebna i niezbędna. Ale szatan o tym nie wiedział. Przynajmniej nie wiedział do długiego okresu czasu. I gdy w końcu udało mu się doprowadzić do śmierci naszego Pana i gdy nasz Pan został zabity, uśmiercony, zdawało się, o, Syn Boży uśmiercony, nie będzie dalej. Udało się, tak kąsał te pięty końskie, że przewrócił jeźdźca i nie będzie dalej plan realizowany. A mamy teksty na przykład Żydów 2:9 i 14 jest powiedziane, że nasz Pan został ukorowany chwałą i czcią po tejże właśnie śmierci i zmartwychwstaniu i to w celu, by przez śmierć swoją zniszczyć tego, który ma władzę śmierci, to jest diabła. Nie wiem, czy ten tekst nie został podany specjalnie, żeby szatanowi wykazać jego brak logiki w jego postępowaniu. Bo akurat jest tutaj powiedziane, że przez tą śmierć, którą on mu zadał, która pozornie zablokowała rozwój planu, to dzięki tejże śmierci i temu, co później stanie się, zmartwychwstanie, uwielbienie, jeszcze większa moc dla naszego Pana niż było wcześniej, to zniszczy tego, nie zniszczy tego, który ma władzę śmierci, to jest diabła. Tak mówi Żydów 2:14. Czyli jak gdyby sam na siebie przypieczętował wyrok i uczynił go już nieodwołalnym. Na marginesie można powiedzieć, że szatan prawdopodobnie w końcu zorientował się, że tak pał do śmierci naszego Pana, w końcu się chyba zorientował, że jednym z głównych elementów boskiego planu jest właśnie śmierć Jezusa, żeby on umarł. Prawdopodobnie, tak mówi, bo można powiedzieć, że prawdopodobnie się zorientował, bo wskazywałby to sen żony Piłata, która, jak wiemy, miała sen, żeby nie mieć nic do czynienia z tym sprawiedliwym. Tutaj szatan do tej pory wszystkie narzędzia wykorzystuje, żeby nienawiść wzbudzić, mordercze zapędy wśród Żydów, żeby naszego Pana uśmiercić, a teraz nagle jakaś żona, prawda, poganka przychodzi, że miała sen, żeby nie mieć z tym nic sprawiedliwym do czynienia, żeby go wypuścić. Na pewno nie był to sen od Boga. Bóg takiego snu jej nie wysłał, bo ona była poganką. Dwa, to nie było zgodne z jego planem. Nasz Pan miał umrzeć jako cena okupu i to był już ten właściwy czas, żeby on miał umrzeć. Prawdopodobnie szatan, obserwując to, że nasz Pan poddaje się tak chętnie temu wszystkiemu, zaczął myśleć, o co tu chodzi. I wtedy dopiero szybka analiza sytuacji nasunęła mu myśl, że być może właśnie o to chodzi, żeby on umarł tak ukrzyżowany tutaj, bo że Bóg mu niczym tutaj nie przeszkadza, że do tej pory kiedykolwiek wysyłał kogoś tam, żeby go uchwycić i pojmać, nie udawało się to, a teraz wszystko usłane różami. A ten nawet nie protestuje, ust nie otwiera, nic nie mówi w swoją obronę, no on jest przecież istotą inteligentną. Szybko zaczął analizować tą sytuację i pewnie doszedł do wniosku, że się zapędził. Że tak kąsał, że ukąsił za bardzo i teraz już jest za późno, wysłał taki sen, ale to nie mogło niczego odwrócić. Cała maszyneria była już uruchomiona. Bo szatan, pomimo tego, że jest istotą duchową, boski plan poznaje dopiero wtedy, kiedy Bóg tenże plan objawi ludowi swemu. On czyta naszą literaturę, słucha naszych wykładów i z tego się tylko dowiaduje, co też Bóg zamierza. Oczywiście często interpretuje pewne rzeczy w sposób wypaczony, tak jak jego skażone serce mu na to pozwala, bo wiemy, że ktoś, kto nie ma Ducha Bożego, nigdy tych prawd nie zrozumie tak, jak Bóg je przewidział, ponieważ duch tejże prawdy do niego nie przemawia. On je opacznie wykręci na swój sposób. Czyli w ten sposób proroctwo Jakuba mamy rozwiązane, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec, bo jeszcze znalazłem w Starym Testamencie inne odniesienia do naszego tematu i Mojżesz także zabrał głos w tej sprawie. A zrobił to w 5 Mojżeszowej, 33 rozdziale. I znowu zobaczmy, jak różni autorzy oddaleni od siebie, nie wiedzący do końca w sumie co mówią, zabierają głos i mówią o różnych rzeczach, jakieś proroctwa. Teraz Mojżesz też dorzucił pewne swoje proroctwo krótkie na ten temat. 5 Mojżeszowa, 33, a wiersz 22. Jak widzimy tutaj kierownictwo Boga nad tymi wszystkimi osobami. Jakie zdanie niejasne, coś tam o koniu, będzie kąsał pięty, ten spadnie jeździec. A teraz Mojżesz, zobaczmy co mówi. 22 wiersz. A dodana rzekł Mojżesz tym razem, także Mojżesz później do każdego pokolenia powiedział słów kilka. I co powiedział o przyszłości pokolenia Dana? Dan jako szczeniem lwie wyskakujące z basanu, z basan. Krótko, prawda? Coś tam powiedział. Ktoś się, co my przywiązujemy uwagę? Coś tam Mojżesz tak, mu się tam nie bardzo chyba wiedział, co powiedzieć i tak opowiadał każdemu jakieś tam rzeczy. Do tego powiedział, że on jest szczeniem lwie, które będzie skakało z basan. Co to jest basan albo baszan? Niektóre przykłady mówią baszan. Chyba nowsze, te starsze mówią basan. Ma na naszej babce on jest. Kto ma swoją mapkę, to niech tam patrzy, a kto widzi tą, to niech patrzy na to, że baszan jest bardzo niedaleko Dan, prawda? To jest baszan, to jest górzysty teren na północy, no, w sąsiedztwie Dan. Dan był właśnie tam przy tych górach, w dolinach oczywiście, które schodziły z gór baszanu albo basanu obok Dana. Te góry basan reprezentują królestwo Antychrysta, które jest jego arcydziełem, jakie on stworzył tutaj na ziemi, w którym jego słudzy działają w jego duchu, czy innymi słowy, w którym Dan działa. Bo pokolenie Dana reprezentuje szatana i wszystkich jego sług, którzy w jego duchu przychodzą. Także to nie musi być szatan osobiście jako jednostka, bo on zawsze jakieś narzędzia szuka. Świadomie albo nieświadomie działające w jego duchu, bo albo oni działają świadomie, bo są tak zdegradowani, albo on wykorzystuje ich samolubstwo. Oni na przykład chcą coś dla siebie. A żeby dla siebie coś zdobyć, to szatan ich wprzęga w maszynę swojego planu. Potwierdzeniem tego jest psalm 68 i zajrzymy do niego, żeby zobaczyć ten basan, jak co Biblia o tym basanie mówi, bo to można jeszcze udowodnić. Psalm 68, a wiersz 16 i 17. 17, 18. Nie, 16 i 17, źle mówię. 16 i 17. Na górze Bożej, na górze Basańskiej. Na górze Pagórczystej, na górze Basańskiej. Wszedże wyskakujecie góry Pagórczyste. Na tej ci górze ulubił sobie Bóg mieszkanie. Tam ci będzie Pan, tam ci Pan będzie mieszkał na wieki. On jest w tym tłumaczeniu nie jest to tak do końca zrozumiało, o co chodzi, prawda? Przynajmniej w przykładzie gdańskim. Bo w sumie nie wiadomo, na której górze Bóg sobie ulubił mieszkanie. Bo z tego tłumaczenia gdańskiego wynikałoby, że na tej górze Basańskiej. Na górze Bożej, na górze Basańskiej, na górze Pagórczystej, na górze Basańskiej. Wszedże wyskakujecie góry Pagórczyste, na tej ci górze, czyli by wynikało pewnie na tej Basańskiej, tak? Na tej ci górze ulubił sobie Pan Bóg mieszkanie. Tam ci Pan będzie mieszkał na wieki. Czyżby na tej górze Basańskiej? Na jakiej górze Bóg chce mieszkać? Czy Basan? Porównajmy to z innym psalmem, 132. I wtedy się tam będzie już klarownie powiedziane i teraz potem wrócimy do tego psalmu. Czasami tłumaczenia są takie niezbyt precyzyjne, no bo tłumacze nie wiedzą, nie znają prawdy, a języki hebraj oryginału są czasami takie mało, są oszczędne w słowach. Na przykład mówią bez czasowników. I potem te czasowniki są dodawane przez tłumaczy i oni często nadają sens inny, niż by się chciało. 132 psalm, zobaczmy, a wiersz 13 i 14. Albowiem obrał Pan Syjon i upodobał go sobie na mieszkanie, mówiąc, toć będzie odpocznienie moje aż na wieki, tu będę mieszkał, bom go sobie upodobał. Tu wyraźnie, bez dwóch zdań, mówi, że Syjon, góra jest upodobana przez Boga na mieszkanie i to, co ta Syjon, i to, co ten Syjon reprezentuje. Czy mamy tu sprzeczność, prawda? Z tego by mogło wynikać, że na tej ci górze Basańskiej sobie Pan ulubił mieszkanie, a tamten psalm wyraźnie mówi, że na górze Syjon. Więc teraz dosłownie, ja przeczytam po polsku dosłowne tłumaczenie tego psalmu 68, wiersze 16 do 17. I teraz zobaczmy, jak dosłownie tam jest powiedziane w hebrajskim. To jest tak słowo pod słowo podstawione. Góra Boga to góra Basan, znak zapytania, czyli powinienem dać intonację do góry. Góra Boga to góra Basan? Pytanie stawia prorok, prawda? Czyli innym słowy, czy góra Boga to góra Basan? Górą o wielu szczytach jest góra Basan. Na razie nie odpowiada na to pytanie, tylko dalej mówi, czym jest ta góra? Górą o wielu szczytach jest góra Basan. Stwierdza, że ma dużo szczytów, cały masyw górski. Dlaczego jesteś tak zazdrosna, ty góro o wielu szczytach? Do niej się zwraca. To jest góra, mówi do tej góry o wielu szczytach, że jakaś, o to jest góra, jakaś inna góra. A z psalmu tamtego wiemy, że Syjon. To jest góra, moglibyśmy na razie dodać, Syjon, nie ty z tymi wieloma szczytami, w której Bóg pragnie zamieszkać. Pan będzie mieszkał w niej na wieki. Tak dosłownie mówi ten psalm. Czyli tutaj jak gdyby Bóg prowadzi rozmowę z tymi górami basańskimi, które mają wiele szczytów. Czy góra Boga to góra Basan? Powiedzielibyśmy sobie jednym razie od razu nie. Górą o wielu szczytach jest góra Basan. Dlaczego jesteś tak zazdrosna, ty góro o wielu szczytach? To jest góra. Inna góra, Syjon, w której Bóg pragnie mieszkać i ty nie bądź zazdrosna o to. Pan będzie mieszkał w niej na wieki. Dlaczego Basan jest górą o wielu szczytach? A no bo Królestwo Antychrysta, które on utworzył, chrześcijaństwo, ma bardzo wiele różnych państw, królestw, gór, bo góra to królestwo. Założyli własne Królestwo Boże z licznymi górami, z licznymi szczytami. I przez cały wiek Ewangelii to te królestwa tego świata, Królestwa Antychrysta, gdzie on to nominalne chrześcijaństwo pozakłada, jak oni patrzą na Syjon. A Syjon to lud Boży, prawda? To Królestwo Ludu Bożego, Syjon reprezentuje lud Boży. Patrzą na nich z wielką zazdrością, wrogością, niechęcią, prześladują klasę Syjonu, najwyższą, czy maluczki statko, czy też niższe. Jaka żyje, zawsze była przedmiotem ich nienawiści. No w tej chwili widzimy, że te prześladowania się kończą, bo zbliżamy się do momentu zmiany dyspensacji i wprowadzenia warunków wieku tysiąclecia. Ale przez cały wiek Ewangelii to było właśnie tak, z wielką niechęcią, wrogością, prześladowaniem. Tak, te góry basańskie patrzyły na górę Syjon, na lud Boży. Ale to jednak w górze Syjon Pan sobie upodoba mieszkanie i tam będzie mieszkał na wieki. Czyli wracamy do naszego proroctwa jeszcze tego Mojżeszowego, który mówi, że Dan miał być lwiem, tak? W wydaniu Mojżesza ten, że Dan miał być lwiem, szczenięciem lwa, które miało skakać z Basan. Czy Dan skakał z Basan? Dan, czyli szatan i wszystkie jego narzędzia w duchu szatana, wszystkie narzędzia budujące te systemy antychrysta. O tak, skakał z tych gór Basan, z tych różnych królestw, w których oni są pomieszczani, skakali cały czas na lud Boży, bo z wrogością i niechęcią i zawsze na nich patrzyli. już w osobie Judasza skacham na Jezusa. Judasz był pierwszym, który w tym duchu Antychrysta się zjawił, w duchu tego Dana pokolenia, gdyż ten duch działał już wtedy. Jezus i Paweł tak samo nazywali Judasza i tak samo nazywali system człowieka grzechu, który miał się rozwinąć, ten system Antychrysta. Bo zarówno o Judaszu jest powiedziane, jest, że był synem zatracenia, i o samym systemie, który miał się rozwinąć, tego systemu Antychrysta, że też jest synem zatracenia. Czyli klasa Dana to samo, co klasa szatana, Judasza, Antychrysta. Przez cały wiek Ewangelii skakała ona z królestw basan na prawdziwy lud Boży. I na koniec jeszcze raz do psalmu, teraz do świadectwa Dawida z psalmu 22, żebyśmy z tym basanem jeszcze mieli jaśniejszą sytuację. No bo zobaczmy, jak nieprzypadkowo w Biblii się pojawiają cielce, kozy, albo krowy, albo jakieś nazwy. To wszystko nie jest dziełem przypadku. Oczywiście chrześcijaństwo tego nie dostrzega, bo dla nich nie ma to wartości. Psalm 22, wiersze 13 i 14. Wiemy, co to jest Psalm 22. Psalm 22 opisuje przeżycie naszego Pana, końcowe naszego Pana przeżycia, doświadczenia na krzyżu przed Jego umieraniem. Psalm 22 jest bardziej cenny niż Ewangelie. Dlaczego? Bo Ewangelie pokazują życie naszego Pana i co się z Nim stało, widziane z zewnątrz, oczami obserwatora. Psalm 22 mówi o tym, jak Jezus to odczuwał. Ktoś, jak sobie będzie chciał, może sobie potem poczytać i zastanowić się nad każdym wierszem, jak nasz Pan odczuwa i przeżywa to, co się z Nim działo w scenie ukrzyżowania, całe cierpienie Jego bólu. Mamy tutaj Jego paraliż serca opisane i wszystko, ale to nie będziemy w tego wchodzili, bo to inny temat. Ale wiersz 13 i 14, jak nasz Pan doznaje te wszystkie prześladowania, te drwiny, szyderstwa, i w wierszu 13 i 14, co mówi nasz Pan? Otoczyło mnie mnóstwo cielców, byki z basan obległy mnie. Czy tam jakieś byki literalne z basan przyprowadzono, żeby naszego Pana obległy, on się takich bał? No przecież nie było tam żadnych byków. Nasz Pan również przyjmuje ten sam punkt widzenia. Mówi obrazem natchnienia, tak jak ci prorocy przez Boga używani. Pod bykami z basan ma na myśli prześladowców, którzy właśnie jako antytypowe pokolenie Dana, Judasza, szatana, antychrysta i tych wszystkich podobnych w duchu już na naszego Pana skakali w tamtym czasie. Zbyki z basan obległy mię, otworzyły na mnie gębę swą, jako lew szarpiący i ryczący. A żeby się jeszcze dowiedzieć, że naprawdę tam byki były, to zobaczmy Amos 4.1. Nie, przepraszam. Najpierw 5 Mojżeszowa 32.14, że na tych terenach rzeczywiście górzystych hodowano byki. 5 Mojżeszowa 32.14. Aby jadł masło krów i mleko od owiec z tłustością jagniąt i barany odchowane w basan i kozy stój i tak dalej. Ważne, że barany odchowane w basan, bo to było zaplecze takie hodowlane. Dla Izraela tam mnóstwo hodowano. A w Starym Testamencie byki są typem właśnie okrutnych, hałaśliwych prześladowców. To możemy sobie potwierdzić Amosem. Zajrzyjmy do Amosa. Rozdziału 4, a wiersza 1. Słuchajcie słowa tego o krowy basańskie, któreście na górach Samarii, które uciskacie nędzników, a niszczycie ubogich, które mówicie panom ich, przynieście, abyśmy piły. Zobaczmy, jaka piękna charakterystyka prześladowców z klasy Antychrysta. Czy prorok oczywiście znowu nie był na tyle szalony, żeby do byków przemawiać, prawda? Do krów. Także gdy mówi, słuchajcie słowa tego krowy basańskie, to zwraca się do tych właśnie z klasy Dana. Na górach Samarii. Samaria reprezentuje nam też to królestwo tego świata, które uciskacie nędzników i niszczycie ubogich i mówicie do swoich panów, przynieście, abyśmy piły, czyli nienasycone, ciągle by czerpały nowe korzyści. Tak, ten duch nie odstąpi, ten system, do dnia dzisiejszego. Ile by się dało, to ile by wydali. Jeżeli szpital gdzieś jest w okolicach, a można go zabrać, to ludzie ze szpitala usuną, a szpital wezmą dla siebie. Widzimy to nawet dzieje się w naszym kraju, na naszych oczach. Te wszystkie doświadczenia dla ludu Bożego, na które Bóg dozwala, od tego Dana, od tego Antychrysta, od szatana i jego narzędzi, mają rozwijać w ludzie Bożym, także i w nas, pożądanie królestwa, społeczności z Bogiem, tak jak było kiedyś za ramem na początku, o czym w psalmie możemy czytać pięknie napisane poetycko: jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. To jest psalm 42. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Trzeba pamiętać, że w Palestynie deszcz pada, albo właściwie nie pada, przez 6-7 miesięcy w roku. Czyli taki jeleń ma długie okresy czasu, kiedy za tą wodą bardzo pragnie. Także ja tutaj mówię, dlatego mam porównanie. Jak rozumiemy tę rzeczywistą sytuację, to możemy sobie zrozumieć porównanie, że on tutaj psalmista porównuje to jak do jelenia, który przez może pół roku niczego nie pił. Albo bardzo skąpe gdzieś tam i nie złej jakości. I w ten sposób nasz temat o Danie dobiega końca. Myślę, że ten fragment historii Starego Testamentu i to, co ona reprezentuje, jest dla nas wszystkich bardzo ciekawy i jednocześnie wzmacnia nas po raz kolejny, bo Bóg daje nam mnóstwo takich wzmocnień po raz kolejny w tym, że wszystko to, co jest w Biblii napisane, ma sens, wszystko to, co się dzieje na świecie, ma sens i wszystko to, co się z nami dzieje, ma sens, choćby nawet działo się z nami przykre i smutne rzeczy, bo te byki z Basan skaczą i mogą czasami skakać i również i na nas, chociaż mówię, już nie skaczą tak jak dawniej, bo czasy się zmieniają, ale kolejny fragment prawdy na pewno jest dla nas wszystkich wzmocnieniem i tego życzę nam wszystkim z tego tematu.